Ola i Marcin Sawiccy witają w podcaście o Sawickich, podcaście poświęconym szeroko rozumianej edukacji dzieci, młodzieży, ale także i tych dorosłych. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu witamy Pawła Madalińskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Z Pawłem chcieliśmy porozmawiać. Pozwolisz, Pawle, żebym mówił do ciebie po imieniu, dobrze? No, tak, nie ubiegam, że się zna. Paweł jest nauczycielem historii, ale mam wrażenie, że nie tylko nauczycielem historii, jakby bardzo tak szeroko patrzy na historię, ale jednocześnie jest bardzo doświadczonym egzaminatorem z historii uczniów edukacji domowej. Dlatego pomyślaliśmy sobie razem z Olą, żeby z tobą porozmawiać o egzaminach dla uczniów edukacji domowej. I nie tylko w kontekście jakie dajesz rady, żeby zdać, tylko bardziej w poszukiwaniu sensu egzaminu z edukacji domowej. Ale żeby tak jakby dobrze rozpocząć, Pawle, to jakby tak, żeby i słuchaczom, i tobie było lżej, czy mógłbyś powiedzieć trochę o paru takich swoich wrażeniach z egzaminowania z historii uczniów edukacji domowej? Bo już parę lat chyba egzaminujesz, nie?
No, myślę, że trzy. Może zacznę od tego, jaki jest mój stosunek do egzaminów jako takich. To znaczy, uważam, że to jest taki systemowy obowiązek, które państwo nałożyło na uczniów uczących się w swoich domach. Ja jestem od tego, żeby ułatwić im wywiązanie się z tego obowiązku i w miarę możliwości własnych talentów, słabości, wad, ale też zalet, żeby to spotkanie z egzaminatorem było dla nich możliwie przyjemne, a nawet owocne, bo moja żona, która zwłaszcza w zeszłym roku, kiedy egzaminowaliśmy też online, kiedy słyszała, jak wyglądają moje egzaminy, to bardzo często mówiła, że ja mówię tyle, co ci uczniowie, więc to jest też okazja, żeby właśnie porozmawiać, żeby coś zyskać, żeby czegoś się od siebie nauczyć. Wrażenie pierwsze, które miałem, zachowałem je w pamięci, to wyjątkowa kreatywność tych uczniów. Na przykładzie, było banalne zadanie. Spośród podanych wybierz poprawną odpowiedź. Dla ucznia szkoły systemowej naturalnym byłoby zaznaczenie, wzięcie w kółeczko, na przykład podpunktu A, B czy C. Ja sprawdzałem egzamin chłopca, który skreślił wszystkie niewłaściwe jego zdaniem odpowiedzi. Bardzo mi się to spodobało. To znaczy, on wywiązał się dobrze z zadania, a równocześnie w swoim myśleniu był wolny. I to bardzo często mam takie wrażenie, że mam do czynienia z ludźmi wolnymi. Często to są ludzie z innej bajki, wychowani w innym systemie niż ja, ale i tak cenię sobie to, że oni są wolni często w swoim myśleniu.
Ale też, żeby jakby być w tej wolności, to trzeba mieć taką trochę spokojną głowę, przystępując do egzaminu. A spokojną głowę ma się też jakiś mierze, jeżeli myślę sobie, no jestem jakoś tam przygotowany, mam to przemyślane. Czy z pozycji, słuchają nas teraz już osoby, które mają zdawać egzamin z historii w którejś klasie, czy ty mógłbyś doradzić coś w kontekście przygotowywania się do egzaminu? Coś, co z twojej perspektywy wydaje ci się bardzo przydatne. Jak należy się przygotować do tego egzaminu z historii? Czy męczyć się tymi... Takie trywialne pytanie. Czy męczyć się tymi tylko i wyłącznie datami? Czy w jakiś sposób inaczej na nie spojrzeć? Czy mieć swoją taką historię, którą ma się przygotowaną na egzamin? Też o pewnych strategiach. Jak byś to widział?
Z perspektywy rodzica coś, co może być bardzo dołujące, to jest podstawa programowa plus jakieś wytyczne wymagania, czy to dostarczone przez wydawnictwo, czy przez szkołę, no bo to są niekiedy dziesiątki stron, więc dla osoby, która jest laikiem w danej dziedzinie nauki, to może być no, jakiś koszmar, zwłaszcza jeżeli dzieci mamy nie jedno, nie dwoje, a pięcioro, to wydaje się ponad siły. Stąd też ja bym się bardzo nie skupiał na tym. No, można zajrzeć oczywiście, ale jeżeli jest na przykład podręcznik dopuszczony przez ministerstwo, no to powinien teoretycznie przynajmniej większość tego, co wynika z podstawy programowej, zabezpieczyć, tak brzydko mówiąc kolokwialnie. Natomiast jak ja bym podszedł do tematu? Jesteśmy wychowani, mówię tu o pokoleniu od 30, pokolenia 30-latków, w którym sam jestem. Myślę, że spokojnie mogę powiedzieć też o 40, 50 i starszych osobach. Jesteśmy wychowani, kiedy sami chodziliśmy do szkoły, to uczono nas historii, właśnie skupiając się bardzo często na wkuwaniu dat, wkuwaniu pojęć, a bardzo często w oderwaniu od zrozumienia kontekstu. Nie dostrzegaliśmy, czy powszechne jest, że nie dostrzega się analogii między tym, co wydarzyło się w historii, a co obserwujemy we współczesności. Uważam, że punkt wyjścia, niezależnie czy mówimy o czwartoklasiście, ósmoklasiście, czy o licealiście, to jest odpowiedzieć sobie na pytanie, po co ja się uczę historii. Odpowiedzi mam dwie. Pierwsza, porównałbym do sytuacji, kiedy wychodzi mój ojciec z domu, poślizgnął się na lodzie, złamał nogę, wrócił, powiedział mi, uważaj, jest ślisko, jak wyjdziesz, nie będziesz nieostrożny, złamiesz nogę. Czyli na jego doświadczeniu to jest bardzo trudne, ale teoretycznie mam szansę nauczyć się i uniknąć podobnego losu. To jest bardzo trudne i historia tego uczy. Nie mielibyśmy drugiej wojny może, gdybyśmy się tak konkretnie uczyli. Natomiast druga rzecz, jak idę do lekarza i lekarz wyciąga kartę zdrowia i zapisuje kolejny raz, że przyszedłem z katarem czy z kaszlem, po to, że jak to będzie z dużą częstotliwością, być może stwierdzi, że trzeba poszerzyć badania. Inaczej mówiąc, będzie musiał zbadać, czy nie toczy się jakiś proces chorobowy, w jakim momencie my jesteśmy tego procesu, jeśli on ewentualnie się toczy. I podobnie do historii można to porównać, żeby zrozumieć, w którym momencie my jesteśmy jako ludzie, jako Europejczycy, jako Polacy, trzeba w szerszym kontekście spojrzeć. Trzeba gdybać, co będzie za jakiś czas i sprawdzać, co było jakiś czas wcześniej. Więc to jest moim zdaniem punkt wyjścia do uczenia się historii. I teraz idąc dalej, każda kolejna rzecz, każdy kolejny temat, zagadnienie, które poznaję, powinienem poznawać je tak, jak się poznaje ciekawe historie, bajki, albo jak się opowiada kawały. No przecież gdybym ja opowiadał kawał o Jasiu i miał zapamiętać, jak się nazywali rodzice Jasia, dziadkowie Jasia, całe drzewo genealogiczne Jasia, datę, kiedy to się dzieje, jeszcze trzy jakieś ciekawe pojęcia, to kawał byłby w ogóle nieśmieszny, nieciekawy, niestrawny i nie miałbym szans w większości trwale zapamiętać. Jeżeli ja poznaję historię ciekawą, a historia jest szalenie ciekawa, jeżeli ja poznaję ciekawą historię i później nazywam to dekoracjami, scenografią, jak dokładam do tego dekoracje, scenografię, to może być dekoracja z czasów Republiki Rzymskiej, to może być dekoracja średniowieczna. Dokładam dekoracje, im więcej wiem o danym zagadnieniu, tym łatwiej te dekoracje w mojej głowie automatycznie funkcjonują. I z czasem, ja już pamiętam datę, najpierw to może być data roczna, później nie pasuje już, żeby to nie był kwiecień, bo tak się odkłada, że to musi być kwiecień, a później już nawet ta data dzienna, jeżeli jest potrzebna, wskakuje. Przy czym w kontekście uczenia się dat, to mam z nimi taki problem, że niekiedy robimy to na wyrost. Na litość boską, fakt, informacja, czy Angola uzyskała niepodległość w tym czy w tym roku, jest mniej ważna od wiedzy na temat tego, czym był kolonializm albo dlaczego imperia kolonialne miały szansę upaść po II wojnie światowej. I często my jako nauczyciele, jako rodzice, jako uczniowie skupiamy się na tej dacie, kiedy Angola uzyskała niepodległość, a nie czym jest kolonializm i dlaczego imperia kolonialne upadły, dlaczego jakieś państwa jeszcze mają kolonię, tego często nie wiemy.
Ale wymieniłeś tak jakby poruszyłeś taki aspekt. Istotny jest w kontekście, ale ten aspekt, o którym tu mówisz, dotyczy bardziej samego uczenia się, a w jakiś sposób też egzaminu, bo mówisz tak, jeden, to uczymy się, tak jakby to przez naukę, a bardziej przez nauczkę, prawda? Słyszałem, to była taka malutka dygresja, ktoś właśnie miał taki trochę zarzut, że my nie uczymy się na podstawie tego wiedzy, faktów, tylko uczymy się na nauczkach, to znaczy musimy złamać tą nogę. Nie uczymy się, że wiemy, że jest ślisko.
No, wykład poucza, przykład...
Tak, ale generalnie uczymy się, te przykłady powodują, że coś się zmienia, albo poznajemy proces i widzimy, w jakim sytuacji się znajdujemy i opisujemy to. No dobrze, ale zmierzam cały czas do tego egzaminu. Jeżeli już odpowiem sobie na to pytanie, to jak to się przekłada, albo może się przełożyć na sensowne przygotowanie się do egzaminu?
Każdy ma swój sposób. Nie będę tutaj mówił, jak robić notatki, czy, bo to uważam bez sensu. Natomiast ja akurat mam tak, że ja muszę zapisywać, więc ja poznaję jakiś temat, on mnie interesuje. Sporządzam notatkę, bo ja mam tak, że najpierw widzę, później muszę zapisać i dopiero wtedy zapamiętuję, jeżeli coś jest istotne. I tak to sobie trawię po prostu. Trzeba obejrzeć, jak znaleziony w trawie kamyczek. Każde zagadnienie oglądam, jak znaleziony ładny kamyczek.
Wiesz co, pytam trochę tak, wiesz, jestem tutaj, rozmawiając na tym podcaście, jako rozmowa dla uczniów, którzy przygotowują się do egzaminów, a z drugiej strony temat to w dużej mierze mnie dotyczy, bo na przykład jestem bardzo nieefektywny, jeżeli przyjmowanie w ogóle wiedzy. Pasjonuję się historią, ale gdybym zapamiętywał 10% z tego, co przeczytam, to bym wiedział bardzo dużo. Uwielbiam czytać o historii, ale po zamknięciu książki bardzo niewiele pamiętam. Aczkolwiek, jeżeli pamiętam, to lubię te historie, o których ty mówisz, przytaczać. Ale jeżeli trafiamy na kogoś, na którego jakby to jest jakby z pewnym trudem, to sugerowałbyś, żeby ten ktoś skupił się albo na ciekawych historiach, albo żeby jakby trochę obudowywał tematy, w których się dobrze czuje, czy żeby bardziej wszystkiego po trochu. Jak ty to widzisz z punktu widzenia, jak później rozmawiasz z takim dzieckiem i mówisz, że dobra, chcę cię uratować.
Myślę, że tutaj...
zasugerować coś.
To pytanie jest bardzo trudne, bo to w kontekście każdego etapu edukacyjnego i każdej klasy są te elementy najważniejsze, które tak naprawdę stanowią clue całej sprawy. I teraz jak my mówimy o piątoklasiście, który poznaje średniowiecze, to on rzeczywiście, ucząc się do egzaminu, on powinien zrozumieć ducha epoki. I teraz jeżeli nie ma głowy do historii, to znaczy nawet ją lubi, ale nie przyklejają mu się do głowy daty, imiona bohaterów historycznych itd., itd., to zacząłbym od właśnie zrozumienia epoki. Nie da się budować na gołym pniu. Trzeba na czymś budować, więc Stany w średniowieczu, sztuka średniowieczna, wszystko to, co stanowi o duchu epoki, i wtedy te dekoracje, tak nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, albo będą się jakoś tam w głowie układały, albo jeżeli mamy takie, a nie inne predyspozycje i tak, taką konstrukcję, no to nie będą, no nie mam tu jakiejś złotej rady, przy czym nie jest wartością żadną wymienić wszystkich Piastów po kolei, ani jakąś tam pewnie jest, ani wszystkich Jagiellonów, jeżeli ja zupełnie nie mam wiedzy o epoce, o której mówię. Więc najpierw skupiłbym się na duchu poszczególnych epok, na tych kluczowych dla zrozumienia konkretnego zagadnienia aspektach. No jak będę mówił o... Ja mam swoje takie koniki, co po prostu mi poprawia humor, kiedy o tym rozmawiam. I to jest pytanie o nazizm, czym on jest, i pytanie o niewolnictwo. Skąd się niewolnicy czarnoskórzy wzięli w Stanach Zjednoczonych? Dlaczego to są moje koniki? Bo pytam od ósmoklasistów do licealistów i zawsze odpowiedź jest ta sama. Prawie zawsze. Faszyzm to jest antysemityzm i nienawiść, a czarnoskórzy wzięli się, bo ktoś wysiadł ze statku i ich porwał i zawiózł do Ameryki Południowej. I teraz widać, że tak w jednym, jak w drugim zupełnie uczeń, i często to nie jest jego wina, tak jest uczeni, tak są uczeni, tak podręczniki są napisane, ale zupełnie nie czuje, o co chodzi. I teraz, jeżeli historia ma spełniać swoją funkcję, jeżeli ma jakakolwiek wartość płynąć z uczenia się historii, to musimy umieć odpowiedzieć na takie pytania. Tak? Jest mniej ważne, znowu w kontekście II wojny światowej, wskazanie rozmaitych dat, jeżeli ja nie będę wiedział, czym jest faszyzm. Że tu chodzi o rolę państwa, a nie o to, że ktoś dyskryminuje Słowian czy Żydów. To też to jest inne ważne zagadnienie. Ale jeżeli my będziemy wiedzieli, czym w istocie jest faszyzm, to jak zobaczymy jego znamiona we współczesności, to będziemy mogli powiedzieć, ale to ma znamiona faszyzmu. A więc poznaję ducha epoki, najważniejsze zagadnienia, i dopiero później szczegółowo wchodzę w temat, który aktualnie mnie interesuje.
Jasne. A powiedz mi, czy udaje ci się tak, nie chcę, żebyś mi podała w procentach, choć może powiedzieć, że pół na pół, wydobywać z uczniów to, czy to rozumieją tą epokę, czy nie?
No bardzo często właśnie w trakcie tej rozmowy zaczynają rozumieć. Jakby ten egzamin często, jeśli można tak powiedzieć, może to jest trochę na wyrost, ale on jest elementem nadal uczenia się do egzaminu. To znaczy uczeń wykazuje się tym, co wie, ale dlaczego mielibyśmy nie skorzystać z okazji, z tego, że my spotkaliśmy się ze sobą, żeby uzupełnić albo dać sobie szansę na uzupełnienie po wyjściu z sali, gdzie odbywa się egzamin, uzupełnienie tej wiedzy. Są oczywiście uczniowie, którzy świetnie rozumieją. Coś, co też było takim dla mnie nowum, kiedy zacząłem egzaminować, że rodzice edukacji domowej są dużo bardziej świadomi niż rodzice moich kolegów i moi rodzice, kiedy sam chodziłem do szkoły. Stąd też mamy bardzo wielu uczniów świadomych różnych niuansów historii. No procentowo nie wskażę, ilu ich jest, ale było dla mnie zaskoczeniem, jak często z domu wynoszą konkretną wiedzę, zrozumienie dla różnych meandrów. Natomiast oczywiście zdarzają się też tacy, którzy mają świetne chęci, bardzo się starają, ale właśnie skupiają się na wymienieniu wszystkich niemieckich czołgów z okresu II wojny światowej, a już niekoniecznie zdają sobie sprawę z meandrów polityki lat 30. późnych i lat 40. wczesnych.
A to, co powiedziałeś, jest dla mnie też bardzo frapujące, bo Dla mnie było takie ciekawe właśnie, jak miałem taki okres, że też egzaminowałem z edukacji domowej z historii. I to, co mnie jakby bardzo czasami męczyło, albo generalnie wspaniale, to, że jest duży odsetek rodziców, którzy zadają sobie pytanie, jak uczyć tej historii. I ona nie zawsze musi się zgadzać z moim jakby pojmowaniem tego, ale generalnie to jest jakby punkt do jakiejś refleksji. Myślę, że on się uczy tej historii, czy ona się uczy tej historii, po to, żeby. Możemy podyskutować, ale w ogóle jest jakaś refleksja. I to jest mi się wydaje cenne w kontekście też tych chwil rozmowy, czasami 2-3 minut po egzaminie, jak się rozmawia z rodzicem, prawda? Bo czasami z niektórzy rodzice są chyba tak zainteresowani, zadają pewne pytania i tam zagaduje się dwa słowa. I to jest taka jakby walor też tej sytuacji. To jest korzyść dla tego ucznia, że on ma wrażenie, że duża część rodziców, przynajmniej ma wrażenie, że częściej zadaje się pytanie, dlaczego uczę historii, niż dlaczego uczę chemii czy biologii. Przepraszam, jestem taki okropny.
No, tak.
Ale historia tak jakby tak wpływa na dużo bardziej poglądy dotyczące...
Nie dalej jak dzisiaj rano powiedziałem uczniom, bo akurat rozmawiamy o okupacji niemieckiej teraz, powiedziałem, że sytuację Polski można by porównać do sytuacji kury, której obcięto głowę. Kura po obcięciu głowy, jeżeli Państwo nie wiecie, to jest tak, że kura jeszcze jakiś czas potrafi biegać bez głowy. I wymaluj dokładnie w takiej sytuacji jest dzisiejsza Polska. To znaczy pozbawiono nas intelektualnej elity i biegamy jak ta kura bez głowy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że całkiem niedawno jeden z ważnych polskich polityków, nie będę wskazywał paluchem, ale powiedział, że za dużo osób studiuje historię, bo przecież nie potrzebujemy tylu nauczycieli historii. I właśnie ta wypowiedź wskazuje, że wielu ludzi, nawet ci, którzy jakby nie patrzeć, stanowią polityczną elitę, bynajmniej nie intelektualną, nie rozumie ten człowiek, a myślę, że to jest powszechny pogląd, że studiuje się historię nie po to, albo nie przede wszystkim po to, albo nie tylko po to, żeby być nauczycielem historii. Bycie historykiem daje cały szereg narzędzi, które przydają się w wielu różnych dziedzinach życia. I rzeczywiście, no jest takie oczywiste, że fajnie znać biologię, żebym wiedział, jak działa mój organizm, żebym był w stanie sobie pomóc, wiedział, co jeść. Chemia, geografia i tak dalej. Historia jest nie mniej ważna, nawet możemy się umówić na debatę, dlaczego ważniejsza. Natomiast często zapominamy, albo nie wiemy, albo nikt nam nie uzmysłowił, dlaczego właśnie ona jest ważniejsza. I tak, to jest cenne, że na edukacji domowej często odpowiedź rodzica jest inna niż moja, niż ta, którą ja... Ale cenne jest to, że oni próbują odpowiedzieć na to pytanie. Są gotowi bardzo często do rozmowy, zainteresowani tym, czego dziecko się nauczyło, czego nie, jak powinno się uczyć, bo też rozmawiamy w kontekście przyszłych kolejnych egzaminów i to jest bardzo cenne.
A zdarza się na egzaminie, że trafiają ci uczniowie, których tam rozmawiasz z nim na temat ten, który jest określony tym jakby to powiedzieć czasami, kto do tych, których się podstawa programowa, a on ciągnie na wszystkie strony w jakieś swoje obszary, którymi się pasjonuje, żebyś nie wiem, o czym mówił, on kończy na II wojnie światowej.
To jest standard w 7 klasie, dlatego, że uczniowie, nie wiem dlaczego, ale nie przepadają poza okresem I wojny światowej, która też jest omawiana w 7 klasie, nie przepadają za XIX wiekiem, natomiast uwielbiają II wojnę światową i rzeczywiście tak jest, że często słyszę, wie pan, bo ja bardziej to się z II wojny światowej uczyłem, albo że oczywiście już wybiega i czasami ja pytam o coś, co dotyczy pierwszej. On mi opowiada coś, co tak naprawdę dotyczy drugiej i sam się na tym łapie. Ojej, bo ja już mówię o drugiej. Także tak, często jest tak, że wybiegają uczniowie do epoki, której nie powinniśmy w cudzysłowie omawiać, dlatego że ogranicza nas podstawa.
A ty pozwalasz się na to?
Jako, że po to się uczymy historii, jak już powiedzieliśmy właśnie, co ty tak jak uważam, to stwierdzę, że odnajdywanie analogii jest bardzo cenne, więc jeżeli on jest uczeń, jest w stanie powiedzieć coś interesującego, coś ważnego w kontekście epoki, którą się akurat nie zajmujemy, ale jest w stanie jakoś nawiązać, powiązać to z tym, o czym mówimy, to jest wręcz cenne, więc no, oczywiście zależy od tego, w jaką stronę to poszło, ale często się udaje. No, uczeń, który odwrotnie w 8 klasie będzie mówił o czymś, co dotyczy 20-lecia międzywojennego i I wojny światowej, to ta jego wiedza będzie niezwykle cenna dla zrozumienia przyczyn II wojny światowej, więc czasami pozwalamy sobie na to, jeżeli to ma ręce i nogi. No, pamiętam egzamin, kiedy dziewczynka chciała mówić niemal wyłącznie o zwierzątkach, które straciły życie w czasie którejś z wojen, już nie pamiętam. No i miałem trud, jakby wyciągnąć ją z tego zagadnienia, które z całym szacunkiem, z wielką sympatią jest nie drugorzędne, nie trzeciorzędne, ale gdzieś tam bardzo daleko, jeżeli chodzi o istotność w kontekście czy to pierwszej, czy drugiej wojny światowej. Przy czym bardzo ciekawy konik, bardzo ciekawa wiedza i można z tego zrobić użytek.
Tak, choć czasami takie rzeczy są takim wytrychem. Znaczy ja spotkałem się z ludźmi, którzy znam takiego człowieka, który zajmował się ucznictwem i on zajmował się tym ucznictwem, zaczął produkować groty strzał. I produkując groty strzał, okazuje się, że zaczął je produkować i sprzedać na całym świecie, okazało się. Ale produkując je, musiał znać historię zastosowania. I jak miał taką wiedzę historyczną dotyczącą bitew z udziałem łuczników, historii, i to był taki jego wytrych. I ja w swoim życiu spotkałem się parę z takimi, w swoim życiu takimi kluczami, że były to miejsca, obrazy, malarze, miejscowości, które stały się wytrychem do poznania szerszej perspektywy, tak przez dziurkę do klucza, prawda? Nie zawsze jest tak, że z taki lejek działa, że mam wszystko, a później schodzę do szczegółu, tylko oczywiście, z czego szczegółu docieram do jakichś rzeczy, prawda?
Jak najbardziej, to jest bardzo dobry sposób. W sumie na swój sposób ja też tak mam, że interesuje mnie, najpierw jest jakieś ziarenko, które dla mnie wydaje się ciekawe, ale później jak już wydaje się, że poznałem to, co oglądam, to okazuje się, że zupełnie tego nie rozumiem, jeżeli nie spojrzę w szerszym kontekście i rzeczywiście może być tak, że jakieś takie wąskie zainteresowanie, czy bardzo specyficzne, tak jak łucznictwo, czy jak historia zwierząt wykorzystywanych w czasie wojny, może być wytrychem do poznawania historii. Mnie bardzo przydaje się to, że ja jestem też, ja uczę języka polskiego i egzaminuję z języka polskiego, więc bardzo często dla zrozumienia różnych pozamilitarnych aspektów historii to, czego uczymy się na języku polskim, jest niezwykle przydatne. I łączenie takie interdyscyplinarne podejście do przedmiotów humanistycznych też przydaje się na przykład przy pracy z dziewczynkami czy przy egzaminowaniu dziewcząt, które niekoniecznie pałają entuzjazmem do lotnictwa, czołgów i wszystkiego tak. innego, ale bardzo chętnie porozmawiają o kulturze, poezji, sztuce i to stanowi wytrych. Przy czym obserwuję, że jest taki problem, że przy takich ambitnych dziewczynach, które naprawdę są zainteresowane na przykład sztuką, to właśnie nie osadzają tego niekiedy w głębszym kontekście. Nie da się zrozumieć współczesnego kina, nie rozumiejąc kina lat 90., 80., a lat 80., nie rozumiejąc lat 60. I podobnie, nie da się malarstwa epoki romantyzmu pojąć, jeżeli nie będę kontekstów różnych historycznych pojmował. Więc każde zainteresowanie może być wytrychem, tylko trzeba się zagłębić, zatopić trochę.
Dać się wciągnąć.
Tak, dać się wciągnąć, przy czym ja zupełnie to nie jest żaden zarzut do tych wspomnianych dziewcząt, bo jakby w mojej wyobraźni częściej są to dziewczyny, przy czym to wynika właśnie z tego, jak były te osoby uczone historii. Bardzo często ktoś mi mówi na dzień dobry, bo ja tak nie bardzo lubię historię, a na koniec po egzaminie rodzice piszą, że mógłby pan jakieś książki podesłać, bo tam teraz Jasiu chce się interesować historią. Więc jakby ktoś tak skutecznie zniechęcił, że dziewczynka, która ma wytrych, bo się interesuje malarstwem barokowym czy innym, nie może nic z tym zrobić, bo jak słyszy historia, to jej się włos na karku jeży. No bo ona tu chciała z panem od historii o malarstwie porozmawiać, a on nią spytał, jaka jest data tam czegoś. Oczywiście trochę generalizuję, nie jest to, nie dotyczy z pewnością wszystkich, ale wielka część osób przeze mnie egzaminowanych miała takie doświadczenie i taki trud.
A teraz taki troszkę z innej strony, ze strony takiego strategii, takiego nieszczęśnika, który trafił na egzamin, widzi ciemność, albo przygotowuje się i szuka takiego mentalnego koła ratunkowego, że przychodząc do ciebie, mówię akurat do ciebie, ale do kogoś na egzamin historii, ale mówisz za siebie w tej rozmowie, nie chciałby polec. Co mu sugerujesz? No bracie, uczyłeś się, możesz zapomnieć, ale co powinieneś wiedzieć, albo co powinieneś mieć przygotowane, żeby w ogóle dać mi szansę, żebym cię wyratował z tej trudnej sytuacji?
Cofnąłbym się do momentu jeszcze przed egzaminem. Mamy od jakiegoś czasu taką możliwość, ustaliliśmy w naszej szkole, że tak jest, że można skorzystać z konsultacji. To nie są korepetycje, ale można skontaktować się z nauczycielem. Ja z reguły daję numer telefonu, bo najłatwiej mi jest w ten sposób się porozumieć. I rozmawiamy właśnie o tym, na co zwrócić uwagę na konkretnym etapie edukacyjnym, co jest najistotniejsze, bez czego ani ruszy nie ma szansy niczego zrozumieć, więc to pierwsza rzecz. Jeżeli ktoś o tym nie wiedział, albo zapomniał, albo niewiele mu te konsultacje pomogły i trafia na egzamin, No to ja zdaję sobie sprawę, że może być tak, że pod wpływem stresu straciłem dostęp do twardych dysków i nie pamiętam absolutnie nic i to może być kłopot. Wiem, że to jest sytuacja stresowa, kiedy mam obcemu człowiekowi, niekoniecznie z przyjemną aparycją, teraz się tutaj przed nim żonglować i wykazywać. To jest obiektywnie trudna sytuacja, więc w kontekście każdej omawianej epoki, każdego omawianego zagadnienia dobrze byłoby moim zdaniem przygotować sobie choć kilka takich ważnych dla mnie tematów, które nawet jak stracę do większości zasobu dostęp, że będę w stanie rzucić sobie sam to koło ratunkowe. Często jest tak, że żeby trochę rozluźnić, pytam, co cię w tym roku najbardziej zainteresowało? I tu jest już to koło ratunkowe. Jeżeli ja będę miał w pamięci, wchodząc, będę sobie powtarzał Jan Nowak, Robespierre, no to mam temat, który jestem w stanie pociągnąć, a może to spowoduje, że zredukuję sam sobie stres i za chwilę będę w stanie rozmawiać już o czymś innym na temat, którego propozycją wyszedł egzaminator.
Wydaje mi się, że jest bardzo ważne to, co powiedzieć teraz. Mieć coś przygotowane na pytanie, co najciekawsze, co cię zainteresowało, albo to może być jednym, prawda? Bo te dobre wejście i to rozpoczęcie rozmowy tak odpala, pozwala odpalić, pozostawić pootwierane te komóreczki,
które mam. Nie ma się co oszukiwać, pierwsze wrażenie jest bardzo istotne, tak w przypadku zakochania, jak i...
Ale zarówno wrażenie, jak i pewien taka odrobina takiej lekkości, która jest wprowadzona w tą rozmowę. Tak. To jest tak naprawdę ten egzamin, prawda? Mhm.
No, taką mam analog na języku polskim. Bardzo często pytam, która lektura szczególnie przypadła do gustu i uczeń odpowiada, nie wiem. No i ja wtedy, no to, a ja mam niezemsta przypadła. No i mam wrażenie, że ojej. Więc, a no, ja lubię zemstę, więc nie ma sensu sobie utrudniać. Więc tak, rzeczywiście uważam, że dobrze jest sobie chociaż ten jeden, dwa, trzy tematy tak poczuć się w nich swobodnie, żeby ustawić sobie rozmowę.
W czasie egzaminu są jakby dwie rzeczy. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. Jedna to, że egzaminatorzy dają szansę uczniowi, ale z drugiej strony ten uczeń musi dać szansę egzaminatorowi.
No tak.
Żeby miał przestrzeń, w której możemy miło porozmawiać, albo właśnie zagłębić się, bo generalnie czy pociągnąć ten wątek, prawda? Bo a co poza tym, to jest ciekawe, są różni uczniowie. Kiedyś po egzaminie też egzaminowałem dużo z przedsiębiorczości. Już lubię tak porozmawiać, tak trochę swobodnie i miał jakąś taką rozmowę, taki egzamin, gdzie właśnie tak swobodnie, jakieś książki, on coś czytał, ale jakoś ciężko szło. I raptem okazało się, że zacząłem pytać tak bardzo strukturalnie, tak odpytywać, to gość po prostu odpalił. I chodzi o to, że my sami jesteśmy bardzo różnymi typami. I są tacy, którzy potrzebują tej swobody, dygresji, opowieści, a mam wrażenie, że są osoby, które jak nie wskoczysz, nie będą mogły tak od A do B, od B do C, od C do D, to się gubią.
Świetnie, że zwróciłeś na to uwagę. Sam dopiero zacząłem się tego uczyć, uzmysłowiłem to sobie i zacząłem się tego uczyć w zeszłym roku, bo mam taką rodzinę, z którą spotykam się na egzaminach z dzieciakami z tej rodziny już jakiś czas. I starszy z braci, który był przeze mnie egzaminowany, właśnie bardzo dobrze nam się rozmawiało, mimo że chłopiec miał specyficzne trudności, więc ta rozmowa jeszcze się odbywała poprzez pisanie na kartce różnych rzeczy, ale wszystko działało doskonale. No a drugi brat właśnie był taki usztywniony troszeczkę i dopiero mama mi powiedziała, wie pan co, ale nasz drugi syn, nie będę podawał imienia, on lubi tak 1, 2, 3, 4 i rzeczywiście cyk, 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 5, dziękuję. Więc znowu, można wcześniej uprzedzić, znam swoje dziecko, mój syn lubi konkret, więc tam nie opowiadamy sobie tylko 1, 2, 3, 5 i wszystko, ale też egzaminator odpowiednio uwrażliwiony, czy z odpowiednim doświadczeniem, bo sam powiedziałem, że dopiero łapię różne tego rodzaju rzeczy, bo na wszystko potrzeba czasu i pewnie za 5 lat, jeśli dalej będę egzaminował, to różne nowe rzeczy odkryję. Ale no, ten egzamin to nie jest 5 minut ani 10, tylko przynajmniej pół godziny, więc jeżeli ja widzę po 5 minutach, to mogę zawsze, będąc osobą elastyczną na swój sposób, trochę przemodelować sposób, w jaki rozmawiamy. No, trzeba zachować wrażliwość na siebie nawzajem i powinno zadziałać.
Super, aczkolwiek mówisz o tym swoim małym doświadczeniu, a chcę ci powiedzieć, że jak są zapisy na różne egzaminy, to są bitwy o to, żeby się znaleźć u ciebie. Nie dlatego, że jest łatwiej, tylko że rozmowa jest bardzo zawsze taka ceniona przez te dzieciaki, które od ciebie wychodzą. I mi się wydaje, że to jest niezwykły walor, bo to, co ty powiedziałeś na samym początku, czym jest egzamin, jak to traktuje, czy to jakby to jest, sprawdzamy wiedzę i tak dalej, ale jednak to jest 30 minut rozmowy. Rzadko kiedy możemy pozwolić sobie na to, żeby 30 minut z kimś pogadać.
Tak, no ja egzaminuję od 3 lat, wiem, że jestem pożądanym egzaminatorem. Mam nadzieję, że to nie dlatego, że może jest za łatwo, nie mam takiego wrażenia. To znaczy, kiedy ktoś,
chyba nie.
Kiedy ktoś popełni błąd merytoryczny, to rzeczywiście nie chodzi z dobrą oceną. Natomiast jeżeli poszukuję i odnajduję w czasie egzaminu, to wszystko jest okej. Okay. Ale tak, właśnie o to chodzi. No przecież tak jak powiedziałem na początku, ten człowiek widzi mnie po raz pierwszy w życiu niekiedy. No teraz to już z reguły się znamy, ale i ma się teraz popisać wiedzą, którą zdobywał przez jakiś czas. I to jest trudne, ja sobie zdaję z tego sprawę, więc dlaczego mam mu utrudniać? A poza tym to jest człowiek, a ja, o ile historia jest niesłychanie ciekawa. Dlaczego? Bo są w niej ludzie. Więc zamiast książki mam prawdziwego człowieka. Ja bardzo często od tych dzieciaków słyszę takie historie, że to zachęcam zresztą, żeby je spisywali, bo przychodzą z relacjami swoich dziadków, krewnych. Więc to jest niesamowita okazja, która została, jakby my jej sobie nie urządziliśmy sami. Została na nas nałożona, na to dziecko, żeby się wywiązało, a ja zostałem postawiony na jego drodze po to, żeby mu to umożliwić. Więc jeżeli los sprawił, że mamy taką okazję, to wykorzystajmy ją najlepiej jak się da. Niech to nie będzie nieprzyjemne, zimne spotkanie na zasadzie pierwsze pytanie, jeden punkt, drugie pytanie. Niech to będzie rozmowa, a wtedy wszyscy skają. Oczywiście to jest trudne, ja zdaję sobie sprawę, że ktoś może mieć zły dzień. Proszę mi wierzyć, przy 10 egzaminie serdeczność i chęć rozmowy niekiedy o tym samym nie zawsze jest tak, przychodzi w sposób oczywisty, ale wystarczy choćby taka osoba, której myśli wędrują w sposób, na który bym nie wpadł, bo się zastanawia dziecko nad zwierzątkami, które na pierwszej, albo nad łucznictwem. I znowu się robi ciekawie i znowu nie jest to już, ten uśmiech na twarzy nie jest efektem pracy nad sobą, tylko efektem czerpanej z egzaminu przyjemności.
Pawle, słuchaj, myślę, że powoli musimy już lądować, ale tak wydaje mi się, że to są takie dwa ciekawe wątki, to znaczy jeden taki no ciekawy, ty jesteś ciekawym wątkiem, bo sam już podkreśliłem parę razy, że ludzie uwielbiają ciebie egzaminy, co jest takim rodzajem czasami sadomasochizmu, bo uwielbiać egzamin, to w tym jakby się czai jakiś taki...
Tak, jadę po raz 10 na egzamin próbuję.
Ale to jak właśnie mówisz o tym, że to jest po prostu rozmowa, przyjść, porozmawiać, spotkać się, to jest, i cieszyć się tą rozmową, to jest naprawdę coś niezwykłego. Ale powiedz mi, czy tak na sam koniec tej rozmowy o egzaminach, chciałbyś jeszcze coś dodać, czy tak myślisz, że tak trochę wyczerpaliśmy już wątek?
Mogę powiedzieć, co mnie fascynuje w historii, a może dla kogoś to też będzie istotne. Ja uwielbiam analogię, uczenie się na podstawie wydarzeń, które miały miejsce niekiedy tysiące lat temu. Jak one wpłynęły na wydarzenia, które miały miejsce już zaledwie setki lat temu, albo jakie podobieństwa są między nimi. Jeżeli chodzi o historię, to ten aspekt kulturowy jest dla mnie bardzo ważny. Fakt, że Kazik w swojej piosence odwołuje się do Mickiewicza i dostrzec to, wyłapać, no to jest akurat banał, tak? Ale są niuanse niekiedy, to mnie fascynuje najbardziej. I pozwolić sobie na taką pracę detektywa, czyli na takie szperanie, doszukiwanie się, ojej, zobacz, to jest nawiązanie do tego, to robi się dla mnie, to jest dla mnie fascynujące. Nie wiem, ja jakby, to nie jest efekt pracy, ja tak mam, inni mają inaczej, ale może to jest jakby też jakiś akt woli czy postawa przyjęta i można spróbować. Może ktoś będzie miał tak jak ja, że zacznie tak patrzeć na wszystko pod kątem, wiązać jedno z drugim, tworząc taką historię świata na swój własny użytek, i wtedy wszystko się robi fascynujące, przynajmniej dla mnie takim jest. Tak? No, nie wszystko równie fascynujące, bo historia motoryzacji nie fascynuje mnie tak bardzo jak historia literatury, tym niemniej też jest ciekawa.
Też jest ciekawa. Ta słowa ciekawość mi się wydaje, że będzie dobrze, dobrą jakby puentą tego naszego spotkania. Pawle, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, że znalazłeś czas. Serdecznie zapraszam do zajrzenia na naszą stronę Edukacja Można Inaczej, do słuchania innych podcastów. I oczywiście zapraszamy na egzaminy do Pawła, prawda? Dziękuję bardzo.
Zapraszam.
Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia.